Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który do Gdyni trafił przez Świnoujście, choć zazwyczaj przyjeżdża tutaj z Wrocławia. Był taki pomysł, a może nawet dwa, żeby on ten Wrocław na Gdynię to tak na stałe zamienił. Ale on się uparł i tylko tutaj wraca. I tak już on ma, że jak tutaj wraca, to zostawia coś, co ja z kolei, bo ja tak mam, muszę obejrzeć przynajmniej kilka razy. Takie to świetne. A teraz to on walczy ze złym, czyniąc dobro. Wojciech Kościelniak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przemiłe słowa, dzięki wielkie. Rzeczywiście były dwie próby. I serce mi się zawsze wyrywało do Gdyni. Strasznie fajnie by było tu pozostać na stałe, ale Wrocław też. Tam się urodziłem, o tak może.
O wszystko wypytam. Mamy chwilę czasu na to, żebym dopytał o te próby ściągnięcia Kościelniaka do Gdyni, ale właściwie źle przedstawiłem, bo ja powinienem powiedzieć profesor Wojciech Kościelniak.
Tak, jestem prawdziwym profesorem.
Właśnie.
No tak, ja sam się dziwnie z tym czuję, aczkolwiek przyznam szczerze, że jest to bardzo pozytywne uczucie mieć taką świadomość, że się jest profesorem belwederskim.
Właśnie, tego już nikt nie cofnie, to jest papier na to.
Tak, a tym bardziej, że wbrew jakimś czasem takim opiniom, sam fakt podejścia do tych prac habilitacyjnych, magisterskich, doktorskich i tak dalej, rozwija. Ja powiem szczerze, że mi to bardzo dużo dało i uczy cierpliwości, która w moim zawodzie pewnie nie zawsze jest taka oczywista. My gdzieś tam lubimy działać, lubimy szybko.
I już mieć
i tak dalej. Natomiast tam trzeba przysiąść, mieć cierpliwość, pozbierać czasem dokumenty jakieś rozmaite, które trzeba wydobyć z różnych miejsc. Także to fajne.
Szczerze mówiąc, to trochę jestem zdziwiony, bo jakoś tak mi się uroiło, że ta profesura to jest taka. No taka formalność, po prostu ktoś uznaje, no nie, ten się już nadaje na profesora, to profesorem zostaje, a tu trzeba było trochę takiej naukowej, profesorskiej roboty wykonać, tak?
No tak, to znaczy w wypadku moim to jakby głównym tworzywem tego, żeby stać się profesorem była przede wszystkim prace praktyczne, czyli spektakle, które decydują o tym, że można podchodzić.
To się robi po prostu.
Tak, a ponieważ ja akurat mam to szczęście, że co roku kilka to może przesada, ale że z 2-3 spektakle udaje mi się powołać do życia, no to potem mam to w dorobku. W związku z tym te prace nasze teoretyczne, pisemne, one oczywiście wymagają skupienia, ale one nie są tak obszerne i tak skomplikowane jak prace na innych uczelniach. To siłą rzeczy jest pewnie mniejszy wysiłek.
No w końcu artyści.
No tak, ale powiedziałbym, że nie mniejszym wysiłkiem jest zrobienie spektaklu, więc mam nadzieję, że to się jakoś rekompensuje.
A już tak mówią do pana, profesorze?
Ja skąd? Nigdy
nie.
Nie. Może gdzieś tam na uczelni ktoś.
No to tak.
Jeszcze w Krakowie, gdzie te normy są szanowane bardzo, natomiast tak.
W Gdyni nie.
To nie. Absolutnie.
Nie. Czy można?
Nie, chyba pękliby ze śmiechu, jakby ktoś do
No profesor, młody profesor, bo tak. To raptem od końca kwietnia zdaje się, tak?
Tak.
To jeszcze trzeba się oswoić z tym. To tak skromnie powiedziałem, że ze 2 spektakle rocznie, bo to się czasami tak zdarzało, że 2 spektakle naraz nieomal. Tak było w przypadku Chłopów i Mistrza Małgorzatych.
To w ogóle ironia losu. Tak, było rzeczywiście. Ironia losu dlatego, że to być może chyba dwa największe przedsięwzięcia, jakie w życiu robiłem, ale to...
I oba na otwarcie teatrów.
No właśnie dlatego, że oba na otwarcie teatru i że ta propozycja za każdym razem była wielce zaszczytna, tak bym powiedział, to zgodziłem się, wiedząc, że mam różnicę kilku miesięcy pomiędzy jedną premierą a drugą. W trakcie prac okazało się, że ze względu na to, iż prace budowlane, wykończeniowe Teatru Muzycznego w Gdyni się przesunęły, że i termin otwarcia się przesuwa. No i przygotowaliśmy to w ten sposób, że najpierw była gotowa jedna sztuka, później robiliśmy drugą, niemniej terminy premier się zbiegły. To tylko tak wyglądało, że zrobiliśmy to naraz, nie mamy takich mocy.
No i tak to było. To była Gdynia i to był Wrocław. W Gdyni, jak wiadomo, Chłopi, już nie zliczę, ile razy byłem. Naprawdę.
O, miło, fajnie.
No, jak mi fajnie tam na tej widowni było. No dobrze, ale to my musimy porozmawiać o tym, co właściwie tu i teraz, bo jesteśmy Znaczy wy jesteście, wy w muzycznym, to jesteście w trakcie ostatnich prób, wbrew pozorom ostatnich przed wrześniem, tak. Bo wakacje też wam się należą. No to jak jest z tym złym? Dobrze?
Tfu, ja powiem tak, że wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, aczkolwiek nauczyłem się tego, że spektakl tak naprawdę rodzi się na generalnych, rodzi się w ostatniej chwili, rodzi się z publicznością tak naprawdę, więc wszelkiego rodzaju gdybania, że tak powiem, nie wolno im się poddawać, bo czasami coś, co wygląda bardzo, bardzo ciekawie, fajnie, potem się okazuje, że nie trafia tak, jakby się chciał i odwrotnie. W związku z czym...
No to tak się artysta kreguje, ale dobrze. Nie, ale, no wiadomo, no, żeby nie zapraszać, tak.
Znaczy, to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu zdarzyło mi się w życiu raz czy drugi, że wydawało mi się, że idzie wszystko świetnie i tak już to odtrąbiłem, natomiast później patrzyłem, że to mi się tak wydawało i zespołowi, myśmy byli w jakiejś bańce mydlanej, w związku z czym nic nie wskazuje, że teraz tak jest, ale lepiej, że tak powiem, mieć dystans do siebie.
A w tej bańce to kiedy pan był?
Wtedy, kiedy wydawało mi się, że tak wszystko idzie dobrze komunikatywnie.
No, co to było?
Na przykład tak było z Idiotą, pamiętam, który robiłem we Wrocławiu, gdzie mam poczucie, że do dzisiaj zresztą to jest jeden z moich ulubionych spektakli, ale po przeróbkach powiem szczerze, gdzie wydawało mi się, że to, co ja mam do zaproponowania widowni, trudne, to było skomplikowane, że będzie dużo to cieplej przyjęte, nawet jeśli kontrowersyjne. Natomiast szczególnie przez prasę to było bardzo mocno odrzucone. Oczywiście szanuję zawsze ten głos i domyślam się, że nie wziął się znikąd, no ale nie zmieniło to faktu, że ja ten spektakl bardzo kochałem i do tej pory uważam to za jeden z moich najlepszych przedstawień, chociaż dopiero po przeróbkach, które trwały kilka miesięcy po premierze, w związku z czym to już było inne przedstawienie.
A robiliście drugą premierę wtedy? Czy
nie.
To nie, po trzeba prostu było się jakby załapać na tę ewolucję.
Przed kolejnym setem przedstawień, przed kolejnym miesiącem były próby wznowieniowe, gdzie ja wprowadzałem korekty. Widzieliśmy, że one działają w dobrym kierunku i im dalej w las okazywało się, że to przydatne by było, żeby tego było więcej. I taką ewolucją dotrwało to do spektaklu moim zdaniem najlepiej, najciekawszego, czyli wbrew pozorom on się też w Gdyni odbył, bo był tutaj na Festiwalu Teatrów Muzycznych. Myśmy gościnnie przyjechali, co jeszcze dodatkowo było dobrze, że tamten spektakl z Kapitolu dostał przestrzeni Teatru Muzycznego w Gdyni, czyli ogromnej, dużej i ten oddech jeszcze dodatkowo nas uniósł i ten spektakl wtedy wydaje mi się, że był tym, czym miał być. I,
no ale za łatwe tematy to pan nie lubi się brać, powiedzmy sobie szczerze, znaczy, bo to w ogóle ten pomysł na teatr muzyczny Kościelniaka to nie jest nic prostego i oczywistego.
To też bym z tym polemizował, bo to jest trochę tak, że...
Tak,
dlatego, bo to jest tak, że kiedy mi się, ja dostawałem propozycję czasem zrobić jakąś sztukę taką miłą, łatwą, przyjemną, typu farsa czy coś takiego, może nie znajdę tego w dorobku, ale kiedy próbowałem to zrobić, że pani z prawej, pani z lewej, to ja to po prostu robię źle, bo ja nie umiem się do tego podniecić, że tak powiem, nie umiem znaleźć na to zapału. Natomiast jeśli się coś robi z sercem, a do tego typu produkcji dużych, jak myślę, że duże to nie najważniejsze, ale to, że tam jest jakiegoś rodzaju wyzwanie, to wtedy się do tego podchodzi zaangażowaniem, sercem, z jakąś miłością i to się wtedy może nie samo robi, ale robi się łatwo. W związku z czym oczywiście wyzwanie jest duże, ale to jest jakiś skutek mojego temperamentu, pewnie mojego środka, ale... a nie to, że ja taki Stefanowiec.
Nie, no trochę też, ale jak myślę o tym, że to nie są łatwe i oczywiste rzeczy, to też myślę o widzu. Tak, który wcale nie zawsze musi być gotowy na to, co na scenie znajdzie. Myślę, że tak akurat, jeżeli jesteśmy w Gdyni, a jesteśmy w Gdyni, także Gdyni głównej osobistej, no to tak trochę chyba było przy Śnienocy Letniej. Czy to była rzecz fantastyczna. Fantastycznie, że powstała płyta, która to zatrzymała tę muzykę, przynajmniej tę muzykę. Ale był to taki spektakl, który wymiękali ludzie na nim. Powiedzmy sobie szczerze.
Tak, to był bezkompromisowy spektakl.
Tak, tak.
I skutek bezkompromisowości był, jaki był. To znaczy właśnie, że ludzie wymiękali, jak pan mówi. Zagrane to było...
Niestety nie za wiele razy.
Nie za wiele razy. I to jest zresztą bardzo taka ważna lekcja, którą ja wtedy odrobiłem. To znaczy, że bezkompromisowość ma swoje zalety, ale ma wady. Jeśli chcemy, żeby to, co istotnego mamy do powiedzenia, trafiało do widowni, której teraz w Teatrze Muzycznym jest 1000 osób, to trzeba, to wydaje mi się, że warto jest przygotowywać spektakl, nazwijmy to warstwowo. To znaczy, żeby była taka warstwa dla ludzi,
którzy... Dla każdego coś miłego.
To no. Trochę tak, ale też i trochę też chodzi o to, żeby mieć świadomość, że ludzie przychodzą i podpisują jakby kontrakt na obecność w teatrze, który ma zaoferować show, ma zaoferować zabawę i rozrywkę. To jest teatr muzyczny, z wszystkimi konsekwencjami. Więc jeśli mamy coś istotnego do powiedzenia, to można tylko tak to zrobić, żeby to niekoniecznie było nudne. Bo u nas się tak jakoś tak to często wiąże z tym, że ważne znaczy nudne, a tak nie musi być.
Akurat problem snu nocy letniej raczej nie polegał na tym, że to było nudne, tylko że to było po prostu trudne. Trudne właściwie na właśnie tych wielu warstwach, tak? Bo to muzycznie nie było oczywiste. Opowieść nie była też oczywista, tak. Że od takiego teraz przenieść na deski teatru muzycznego właśnie. To chyba trwało też trochę.
No bo... pierwsza wersja trwała 4,5 godziny.
No więc właśnie, tak, prawda? Tak. To były tego rodzaju problemy. Jakoś tak historycznie się zrobiło, a ja chciałem jednak podopytywać o tego złego Tyrmanda, którego pan chce wyśpiewać w muzycznym, między innymi wyśpiewać. Ale to za chwilę, dobra? Bo dobra. To wrócimy sobie, to jest ciągle Gdynia Główna Osobista, a po przerwie to też będzie Gdynia Główna Osobista. Gdynia Główna Osobista, Wojciech Kościelniak, zły.
Bardzo zły.
Ale dobrze nastawiony do tego, co się ma pojawić we wrześniu w Teatrze Muzycznym. Zły Tyrmanda. To znowu nie jest takie oczywiste, żeby się chwytać za złego Tyrmanda, chociaż jak ktoś z państwa się chwyci po raz pierwszy albo po jakimś czasie przypomni sobie tę lekturę, to ona właściwie wydaje się fajną materią do tego, żeby tak muzycznie ją ująć. Zwłaszcza, że tam muzyki też jest sporo w tej rzeczywistości, dokładnie. Którą Tyrmand opisuje, sam muzyk zresztą przecież.
Dokładnie, to jest rzeczywistość Warszawy lat 50. z licznymi knajpkami, gdzie się tańczyło, śpiewało, bawiło. W ogóle też jest chyba tak, że ten materiał, znaczy powiem jeszcze inaczej, jeśli Nędznicy Wiktora i to jest materiał, który można na scenę przygotować,
to wszystko można.
No to dlaczego nie można przygotować złego, który jest do tego kryminałem, który
komiksem
jest
trochę
komiksem, który to, co w tej pracy było dla nas ciekawe, że to jest tak bardzo znowu użyję tego słowa, wielowarstwowo napisane, tam jest prawie od farsy, od komiksu, poprzez rzeczywiście dojmującą, głęboką psychologię, która też się tam można tego dopatrzyć.
Plus trochę taki reportaż z Warszawy tamtej, tak? Bo jednak Tyrmand ma tę taką umiejętność, owszem, literackiego opisania, ale jednak dostrzeżenia takich szczegółów, dzięki którym no, ja właściwie się więcej dowiaduję o czasach, o realiach, o miejscu.
Jasne.
Tak? Zaczynam widzieć te Warszawy.
Między wierszami gdzieś polityka też jest, prawda? To trudno powiedzieć, że...
Choć
że...
szczęśliwie jest jej chyba pewnie, najmniej.
Prawda? Najmniej, ale, ale znaczy pewne zdarzenia nie mogłyby zafunkcjonować, gdyby nie taki, a nie inny czas, który wtedy był.
A co pan odsiał, co pan wyrzucił? Bo to jest dylemat chyba zawsze.
No, na pewno bardzo dużo tych opisów tyrmandowskich, cudownych, które trzeba było może nie odsiać, tylko trzeba było je umieścić, trzeba było je opowiedzieć w inny sposób, prawda? Czyli wszelkiego rodzaju opisy dotyczące, a to jak się handluje sałatą na koszykach, a to jak wygląda ciucharka na ciuchach, a to, nie wiem, dokładny koloryt takiej czy innej ulicy.
No, ale takie rzeczy już pan robił. No, robił pan chłopów, to na jarmarku w Tymowie, to są właśnie takie... To jest fantastyczna scena, właśnie wyjęta z takiego od opisu tylko, prawda? To też się da.
Da się i mam nadzieję, że dość dużo, że dużo tego, właśnie opisów, że dużo tego całego świata tyrmandowskiego będzie można znaleźć w tym świecie naszym, teatralnym, ale pamiętać trzeba, że my mówimy językiem sceny, mówimy językiem musicalu, językiem teatru, który zawsze będzie się różnił od teatru, przepraszam, będzie się różnił od języka literackiego. Dopiero wtedy, jeśli wiemy, że to jest radykalnie inny język, to wtedy można próbować, moim zdaniem, być wiernym Tyrmandowi. No bo jeden do jeden to po prostu by spektakl musiał trwać chyba nie wiem ile, a poza tym...
A ten ile trwa? Już pan to jakoś zliczył?
Tak, mniej więcej spektakl będzie trwał 3,5 godziny z przerwą, czyli to jest chyba...
Czyli chłopi.
Czyli chłopi, tak. No to jest duża opowieść, ale, ale do przyjęcia mam nadzieję.
No i znów Rafał Ostrowski w roli głównej.
Nie, tym razem nie. Rafał z różnych powodów musiał zrezygnować niestety.
Naprawdę?
I to się stało już z półtora miesiąca temu. Tak, Rafał Ostrowski... Myślę, że warto by jego tu zapytać, natomiast sprawy zdrowotne, tak najprościej rzecz powiem, przemęczenia i rozmaite inne pewnie gdzieś zadecydowały, poprosił mnie o to, żeby mógł z tego zrezygnować i oczywiście pozwoliłem mu, tym bardziej, że wydaje mi się, że Krzysiek Wojciechowski jest w tej roli świetny.
Też mi się wydaje, że może być świetny. Zresztą się nawet cieszę, że miał, znaczy, że ma okazję, żeby wyjść na pierwszy plan.
To świetny aktor jest i myślę, że państwo będziecie pozytywnie zaskoczeni. Pomimo, że znacie go jako świetnego aktora, to myślę, że jak go zobaczycie w złym, to Krzysiek skoczył na inne piętro zupełnie.
No już wskakiwał na... No muszę to powiedzieć, jeszcze kiedyś to chyba też mówiłem, że moja żona uwielbia go, uwielbia Kowala. No co tu dużo mówić, tak?
Jak myślę, widać, że złego nie, też polubi.
Jak widać, nie trzeba zbyt wiele mieć scen, żeby tak zaistnieć. Także z tego się cieszę bardzo. Z Rafała Ostrowskiego trochę mniej, ale no, rozumiem, że się
nie wyższa. Też, tym bardziej, że...
A będzie miał zmiennika w takim razie?
No nie, właśnie w związku z tym nie, ale to jest tak, że ja aktorów tej rangi, tej klasy, co Rafał Ostrowski, tak cenię, lubię, szanuję, nie mogę to powiedzieć, że chciałbym z nimi pracować długie lata i lepiej czasem w takim momencie
się
powiedzieć...
Nie narażać też.
Nawet nie to, że nie narażać, tylko lepiej powiedzieć, dobra, odpuśćmy, skoro czas jest taki, jaki jest, a przy następnej produkcji czy przy kolejnych innych będziemy mogli się fajnie spotkać w robocie. Dobrze mieć perspektywę szerszą niż jednego roku czy jednego przedstawienia.
No ale półtora miesiąca to w sumie trochę się napróbowaliście z Ostrowskim, czy nie?
Tak. Rafał działał i był bardzo ciekawy, fajny i ta się rola bardzo dobrze rozwijała, więc tutaj ja nie mam jakiegoś takiego kłopotu, że to był stracony czas. Wiele od niego wzięliśmy, ale no stało się jak się stało.
No to z takiej jeszcze postaci, czy z osoby po prostu, która tak potrafiła trochę z niczego teatralnego zrobić coś. I to znów muszę do chłopu wrócić. To jest Maja Gadzińska, która też tutaj w Złym zagra.
Tak.
Maja Gadzińska, która była aniołem w Chłopach. Rolę to ona miała mieć prawie żadną. Prawda? No
tak,
chyba
tak,
taki był... Znaczy nie było pomysłu jakiegoś tam, poza tym, że Ot ma być anioł i tyle. I to będziesz ty, dziewczynko, tam z czwartego roku studium.
No tak, to aż nie było. Ty, nie? Znaczy jasne było, że to, co niewypowiedziane, czy to, co trudne do wypowiedzenia z literatury Reymonta, warto było powiedzieć innymi środkami. I to, co musielibyśmy czasem pieczołowicie powiedzieć przez 300 stron powieści, Maja opowiedziała istnieniem swoim na scenie. I wydaje mi się, że na tym polega pewna specyfika teatru. Natomiast bywają role takie, które są napisane, bo mają bardzo konkretną, informacyjną funkcję. Bywają takie, które się odwołują bardziej do duchowości. I do takich należał ten anioł. Ale ich nie można robić po prostu sztywno napisanym tekstem i takimi zderzeniami proszę podejść, zjeść jabłko, wyrzucić i tak dalej, bo to działa tylko wtedy, kiedy chce działać. Kiedy się jest otwartym na powiedziałbym to, co niesie scena, niesie konkretny dzień, zdarzenie i tak dalej. I tu Maja była nieprawdopodobnie otwartą osobą na ten styl pracy, bo często aktorzy, ja ich oczywiście rozumiem, z pewnego lęku przed tym, przed widzem, prawda, przed premierą, chcą się mieć czego złapać, a no tak, tekst należy do takich, tekst, konkretna sytuacja, konkretna rola, konkretny rozwój i fabuła należą do takich rzeczy. Więc fajnie, że można było się udać z nią na taką przygodę.
No, ona przygodę zresztą z tego, co pamiętam, to miała też na samej premierze, bo tam chyba i nawet mikrofon wysiadł i ona jednak to po prostu dała radę ze wszystkim. No, więc
to
super.
Wielki talent jest i myślę, że powoli mówienie o Maji Gadzińskiej, że jest utalentowana, już będzie niestosowne. To jest po prostu świetna aktorka. To jest po prostu świetna aktorka i przyszłość przed nią.
A co z muzyką?
Muzyka Piotr Dziubek.
No to wiem, ale i co
co
dalej?
Z muzyką jest? Co z muzyką? No, ja ją uwielbiam i mam nadzieję, że Państwo też będziecie nią zachwyceni. To, co wydaje mi się jest niebywale ważne, że udało się uniknąć dosłowności, której teatr właśnie często nie lubi. To, że w Chłopach jest muzyka ludowa, ale najczęściej ona nie jest dosłownie ludowa, prawda? Ona nawiązuje,
nie,
ona przetwarza ludowość. Podobnie jest tutaj. To jest muzyka tego pierwszego jazzu z tamtego czasu, przetworzona przez Piotrka Dziubka, tak aby, żeby ona trafiła do widza dzisiaj. I według mnie muzyka jest niebywale silną stroną tego przedstawienia. Niebywale.
To miło w teatrze muzycznym w sumie.
Tak, no ja uwielbiam pracować z Piotrkiem, bo to jest trochę tak, że on należy do tych twórców, którzy, jakby to powiedzieć, którzy po prostu po cichu robią swoją robotę, przychodzą niebywale przygotowani do pracy i potem, kiedy się nagle objawia ten moment funkcjonowania już orkiestry, to nagle wszystkim nam szczęka opada, że a, to takie może być, że to jest aż takie, że to jest świetne.
A akordeon jest?
Nie, tym razem nie ma.
To co on tam, to nie będzie grał? To Dziubka na scenie nie będzie?
Będzie chyba jako dyrygent czasami, aczkolwiek ja dokładnie nie wiem, jak oni się podzielili z Darkiem Różankiewiczem, ale mam nadzieję, że wszystko będzie, że Piotrek też tam czasem zadyryguje. Tak.
No dobrze, to jest Gdynia Główna Osobista, z Wittermanda, premiera wrzesień, który? Który
września? 4 się dobrze
4 września.
Tak.
No to czekamy, ale musimy powiedzieć o tych dwóch przypadkach takiego ściągnięcia, próby ściągnięcia Kościelniaka do Gdyni. Mhm. To o tym za chwilę. A Kogel Mogel to z czym się panu kojarzy?
No, ja kiedyś grałem w takim filmie.
Dobra.
Grałem mocno powiedziane.
Dobrze, to o tym grałem mocno powiedziane za chwilę. To jest Gdynia Główna Osobista. Gdynia Główna Osobista, Wojciech Kościelniak. Tak między próbami jednego złego i drugiego złego, dobrze nastawiony na premierę we wrześniu. No dobrze, ale to jest człowiek, który dość regularnie, szczęśliwie przyjeżdża tutaj z Wrocławia i miał przynajmniej dwie propozycje, żeby tak jednak w tej Gdyni na dłużej, na bardziej ściśle, tak. To jak to było?
Pierwsza propozycja padła od Maćka Korwina. Rok to mógł być 98, 99, coś koło tego.
To same początki.
Same początki. I to był czas, kiedy Maciek szukał kogoś, kto by objął stanowisko dyrektora artystycznego. No, szczególnie w tamtym czasie fakt, że Maciek mi to zaoferował, nie znając mnie właściwie, myśmy się wtedy poznali, było dla mnie jakimś w ogóle szokiem, pozytywnym oczywiście. Ja niestety nie mogłem tego przyjąć z powodów rodzinnych, z powodu, nie wiem, mieszkania, które miałem w domu i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, że jak się wrasta w pewne miasto, to nie tak łatwo się zmienia je na inne. Mhm. Ale niemniej to, że taka propozycja padła, było dla mnie absolutnie zaszczycające. Tak?
Dobrze
mówię. Zaszczycające.
To
tak.
Zaszczyt był.
Zaszczyt był, tak. Tak. Druga sytuacja.
A moment, chwila, zanim druga. No dobra, to jeszcze przy tej pierwszej się zatrzymajmy. Okay. 98 rok, to było... No,
przed Herami na pewno.
No właśnie. No to co tak naprawdę Korwin wiedział o Kościelniaku?
Ja przygotowałem wtedy taki... chyba wspólnie to z Jarkiem Stańkiem była Fama Festiwal.
A, i to było to Świnoujście.
I
właśnie
tam przygotowaliśmy w Świnoujściu właśnie koncert poświęcony bodajże Agnieszce Osieckiej, albo jeszcze wcześniej to był Wojciechowi Młynarskiemu. Nie pamiętam, który z tych dwóch to był. On się bardzo podobał i taki dostał dobre opinie, recenzje, był chyba puszczony też w telewizji, więc sądzę, że Maciek...
Telewizja pokazała to.
Tak, więc to już nie było... tam dużo energii. Zresztą fajni ludzie tam byli, którzy jak dzisiaj, ja nie powiem wszystkich nazwisk, ale bardzo dużo tych ludzi zrobiło wielkie kariery dzisiaj.
No tak, było z obsadą Her też potem.
No tak, prawda? Tak.
Tak, to
i byli. I tak, po prostu wtedy Maciek zadzwonił do mnie, poprosił z jednej strony o to, żeby właśnie przygotować tego typu przedstawienie jak Her, a z drugiej strony zaproponował, żebym był dyrektorem artystycznym.
No to dyrektorem artystycznym nie chciałem być. Potem zostałem w ogóle dyrektorem, tak? Kapitolu, najpierw operetki wrocławskiej, potem Kapitolu. Też osobliwy czas.
Burzliwy czas.
Burzliwy, niełatwy. No ale to był czas też, że tak powiem, burzy i naporu w samym Wrocławiu, w samym tym teatrze, tak? Bo tak. Trzeba było go nagle zmienić z tego na tamto.
Tak, ja myślę, że to, że Kapitol, znaczy nie chcę teraz nagle, żeby to brzmiało, że to za moją nagle sprawą, jam ci to sprawił. No, ale... Natomiast fakt restrukturyzacji teatru po tym systemie, nazwijmy to jeszcze socjalistyczno-komunistycznym, który po tym PRL-owskim, to, że tam ten teatr został dogłębnie restrukturyzowany, wydaje mi się, że otworzyło drzwi do przebudowy Kapitolu później i do świetnych zmian, które wprowadził Konrad Imiela później, bo jakby on własną drogę realizuje, ale jakby już nie masz związanych rąk, że tego nie wolno, tylko dyrektor jest rzeczywiście już...
Czyli Kościeniak był jak walet, tam trochę rozjechał, co było do rozjechania, a potem to już się zaczęło...
Trochę tak, sam siebie też trochę rozjechałem przy okazji, bo to nigdy tak nie jest, że się rozjeżdża kogoś. Ja po prostu wierzyłem, że robię rzecz słuszną i nie miałem ochoty nikogo rozjeżdżać, tylko liczyłem, żeby działać w interesie podatnika, tak naprawdę, żeby działać w interesie widzów, trzeba czasem podjąć niepopularne i bolesne decyzje. I do dziś uważam, że dobrze, że się stało, co się stało, aczkolwiek jak chodzi o to, czy gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, to na pewno bym nie robił, bo jednak ilość bólu, która przy tym i krzywdy, nie mówię mnie, tylko którą trzeba ludziom zaaplikować. Tak, to jest coś absolutnie...
Trudne słowa i nieładne restrukturyzacje i podatnik padły, no. Zostawmy okres wrocławski. Ja jednak wolę w Gdyni, zwłaszcza, że jeżeli jesteśmy przy 98, to właśnie za chwilę jest Her, tak. A skoro jest Her, to jest 7. piętro hotelu, domu aktora i co tam się dzieje takiego?
Pap 700 słynny.
No właśnie.
To rzeczywiście było tak, że w nas, czyli w zespole realizacyjnym, mam na myśli też i aktorów wszystkich, tancerzy, w ogóle, wybuchł taki, jakby to powiedzieć, wybuchła euforia. Jak się później, wiele lat później okazało, ta euforia wybuchała za każdym razem na świecie, gdzie robiono Her, bo ten materiał trochę ma coś takiego w sobie. Podobno. Już pomijam, że dyrektor Korwin pozwolił nam zrobić otwarty casting. Czyli było mnóstwo ludzi, którzy się nagle poznali w jednym momencie.
Co w tamtym czasie też, powiedzmy, nie było takie oczywiste.
Dokładnie. I to nagle powstała jakaś chemia ludzi, którzy pierwszy raz dostali tak nieprawdopodobny teatr jak ten w Gdyni, którzy mogli stworzyć własną rzecz. Do tego indywidualność Leszka Możdżera, Jarka Stańka, nie wiem, Grześka Policińskiego, który
i mówiącego
wtedy
te słowa.
Mam nadzieję, że chociaż trochę też. I to spowodowało tak nieprawdopodobny tygiel twórczy, tak mi się wydaje, że z tego powstało cały, oprócz spektaklu, pewien sposób myślenia o teatrze muzycznym, który myśmy próbowali nieść później gdzieś dalej. To nie musi być koniecznie na kolanach do tych reguł, które były wcześniej stosowane, że to podniesionym głosem, postawionym i tak dalej,
że można wszystko tak naprawdę.
Można wszystko, dokładnie, że teatr muzyczny może opisywać każdą rzeczywistość, może opisywać każdy, może podobać każdemu tekstowi, każdej emocji. Nie jest pariasem, to nie jest gorszy teatr od teatru dramatycznego, to jest inny teatr. Wtedy to się urodziło, a urodziło się właśnie na 7. piętrze domu aktora w kuchni, gdzie my po każdej wieczornej próbie, czyli od 10:22 nazwijmy, zbieraliśmy się, żeby napić się jeszcze wina, żeby pogadać o tym, co się stało. Nie mogliśmy się zatrzymać, byliśmy tak rozemocjonowani wszyscy.
To której kończyliście?
Czasami o 3:00, 4:00 nad ranem. I to, co było najdziwniejsze, że rano wszyscy byli w pełni dyspozycyjni na próbie, nikt się nie spóźniał nawet o minutę, wszyscy wymagaliśmy od siebie nieprawdopodobnie. Do dziś pamiętam dumę, z którą tancerki pokazywały swoje siniaki na kolanach i mówiły: zobacz, dzisiaj po próbie mam tyle. Te próby bardzo bolały, ale wszyscy wierzyliśmy, że ta krew, która tam się leje, jest po coś i to była nieprawdopodobna energia, która dała nam napęd chyba na całe później.
Mhm. Czyli tego wina za dużo się z kolei lać nie mogło, skoro byliście tacy zdyscyplinowani.
No, było go dużo, ale w takich ilościach, które pozwalały pracować i przygotować spektakl.
No i też was było sporo, tak? A kuchnia duża tam była?
Maleńka. To było tak, że czasem ta kuchnia miała kilka, nie wiem, metrów kwadratowych. To jest może dwa na cztery. No Możdżer, aktorzy. Spojrzeć na obsadę, codziennie był ktoś inny. To się stało miejsce Cezji Studniak, nie wiem, oczywiście Jarek Staniek, Janek, Kaśka Jamrus, pamiętam, Justyna Szafran, Tomek Więcek, pełno nas tam było.
Z jaką komunę zaczęliście tworzyć.
Dokładnie. To tak wyglądało, że to taka komuna, że taka powiem, świeczka tam była, gdzie jak się kończyła, to następną się na to tak obrastała tym woskiem, coraz więcej tego było. Kadzidełka koniecznie musiały być palone. Jasne. Tak. Było młodo, fajnie, energetycznie i a przede wszystkim to jest to, że myślę, że dlatego nam ten alkohol nie robił krzywdy, myśmy nieprawdopodobnie dużo gadali. W pozytywnym tego znaczeniu wspieraliśmy, kłóciliśmy o to, co jest fajne, co niefajne, budowaliśmy jakieś własne poczucie humoru, kod językowy i tak dalej, i tak dalej. To nas uformowało w dużym stopniu.
No i świetne to było na scenie. No, to naprawdę to był też, myślę, przełomowy jednak spektakl w historii muzycznego, bo tam nagle się okazało, że właśnie można w tym teatrze, który przyzwyczaił do pewnego rodzaju repertuaru, do pewnego rodzaju obsady także tego zespołu, nikomu nic nie ujmując, ale no, takich ludzi, po których wiadomo, czego się spodziewać. I nagle tam wchodzi ta młodość, która jest totalna. Znaczy totalna tak, jak zdaje się w finałowej scenie, tak wtedy, kiedy niektórzy się rozbierają, to tak, to nie jest film.
Hare Krishna się wszyscy, część się rozbierała, natomiast w finałowej to zapraszaliśmy widzów na scenę i rzeczywiście scena się uginała tam.
Tak, ale że to też, no tam oczywiście byli ludzie, których to szokowało, ale to zawsze tak bywa. Natomiast generalnie po prostu to była energia, która szła w obie strony. Tak? Znaczy ona wchodziła na widownię i wracała.
Myślę, że to, co było bardzo ważne w tej naszej pracy, to nasza niewiedza. Bo ja jednak nie kończyłem reżyserii. Ja tych wszystkich reguł nie znam. Ja się ich uczyłem na bieżąco. Więc w związku z tym tam było popełnionych wiele błędów takich, które potem się okazywały, działały na naszą korzyść. To znaczy ja pewnie dzisiaj dużo trudniej by mnie było namówić, żebym się odważył zespół rockowy na scenie ustawić, bo wiem, jakie są kłopoty z nagłośnieniem. Wiem, jak trudno to nagłośnić. Natomiast myśmy wtedy jakoś zaciskali zęby, jakoś tam walczyliśmy z tym, ale energia, która w związku z tym była nieprawdopodobna. Niestety jest tak, że młodość ma taką czasem piękną niewiedzę, która powoduje, że łamie zasady i uczy się ich na nowo. I ten proces uczenia jest świetny.
No i świetne było to, że nagle z tego castingu to powstał trochę nowy zespół muzycznego, tak? Bo tam autentycznie się objawiły takie nazwiska, które potem niestety w większości to wyemigrowały. Do Wrocławia chociażby, tak?
Do Wrocławia, do Teatru Roma, do innych teatrów.
Tak, to się złożyło. Ale muzyczny nie jest osierocony, bo on naprawdę ma kim grać chwili, więc jest okej. I powiem szczerze, no powiem to, bo mówiłem, że generalnie kupuję Kościelniaka naprawdę tak szuflą go biorę, bo nie jest tak, że po jednym to jest mi, że to wystarczy. Jakoś chwilę potem był Francesco. I ja nie wiedziałem, o co chodzi. Znaczy ja kompletnie... No nie było tego, co było tam. No.
Nie było.
Było jakoś po Bożemu, nomen omen, tak właściwie wprost. Jak ma być krzyż, to wisi krzyż. Jak oni w tych tam łachmanach, to w łachmanach. Nie dałem rady.
Rozumiem. Myślę, że nie moją rolą jest tego bronić, aczkolwiek kluczem do Francesca były kwiatki świętego Franciszka. Jeśli w ogóle według mnie robić opowieść o świętym, to robić ją naiwnie. Więc ja świadomie podszedłem do tego tematu tak, jak jest książka, ten najbardziej znany przekaz. Kwiatki świętego Franciszka, które jak się czyta, to aż się śmiejemy z tej naiwności. Tak jak to wygląda. Tak jak tam to jest napisane. I dla mnie to było urokliwe, bo to jest bohater, na którego nas dzisiaj nie stać. To jest bohater, którego ja zazdroszczę średniowieczu. Według mnie dzisiaj to było niemożliwe. Druga rzecz jest taka, że kontynuować siebie w tamtej emocji, w tamtej energii byłoby dla mnie stratą czasu. Ja już wiedziałem, że lepszego Stu Nocyletniej czy lepszego Her nie zrobię, więc ja musiałem szukać czegoś innego. Dla mnie to jest... Ja bardzo kocham ten spektakl, aczkolwiek rozumiem tego typu podejście.
Ja znam też ludzi, którzy dla których ten spektakl był wręcz bardzo ważny, przełomowy, bo wspomniana Maja Gadzińska, kiedy z nią rozmawiałem, ona mówiła, że ona właśnie po Francesco postanowiła, że ona chce być w muzycznym.
Mam bardzo wielki głos ludzi, którzy do dzisiaj twierdzą, że najlepszym moim przedstawieniem był Francesco. To jest kwestia innego uruchomienia innej części siebie, tak bym to nazwał. Ja jakby to powiedzieć, to jest kwestia innego światopoglądu, tak bym powiedział, który za tym stoi. I według mnie moją funkcją jest zmieniać ten światopogląd w zależności od tematu, który podejmuję.
No to tak się jakoś światopoglądowo rozminąłem. ale potem wróciłem, właściwie jestem wierny. No, tam różne jeszcze miałem przygody, ale jasne. Generalnie jestem wyznawcą Kościelniaka, także jest okej. Okay. A Kościelniak, reżyser, taki reżyser właściwie naturszczyk trochę, bo niewykształcony reżyser, choć profesor, jak powiedzieliśmy na początku. Aktor, znów sam o sobie mówi, słaby aktor.
Tak, to znaczy słaby...
Znaczy tam chyba takie zdanie gdzieś padło w jakimś wywiadzie, że czułem, że kłamałem na scenie.
Nawet nie o to chodzi, bo zdarzały mi się spektakle, w których tak nie było i bywali reżyserzy, którzy umieli sprawić, że ja miałem poczucie spełnienia na scenie. Do nich należał Jerzy Jarocki na przykład i grałem u niego w dwóch czy trzech przedstawieniach, które były dla mnie niesłychanie ważne. Czy nie wiem, u Krystiana Lupy w Kuszeniu Cichej Weroniki grałem dość dużą rolę Johannesa i uważam, że przy tym prowadzeniu ja byłem z siebie dość zadowolony, ale to nie chodzi o to, że kłamałem na scenie w tak... Pewnie bym się był w stanie tego nauczyć. Ja siłą rzeczy, kiedy pracuję z aktorami jako reżyser, to siłą rzeczy muszę dużo pokazywać, że tak powiem. Czasem pokazywać, to jest też złe określenie. Muszę dużo budować tej postaci, którą mam do zaproponowania, którą mam na sobie. I to mi przychodzi dużo większą łatwością niż budowanie tej postaci z drugiej strony. Dużo bardziej mi to interesuje.
Pograć sobie pan może, tak no przy
tak,
okazji.
Tak przy okazji, coś tak, nawet czasem za dużo. Wiem, że się podśmiewują ze mnie aktorzy i mają rację. Ale myślę, że wszystko w granicach rozsądku, no wszystko w takim stopniu, jak to jest konieczne. Ja nie tęsknię szczególnie za aktorstwem, tym bardziej, że kiedy widziałem, z jaką łatwością, z jaką energią sobie radzą z tym moi koledzy z teatru, wtedy chociażby Krzysiek Dracz, nie wiem, Miły Greczek, jeszcze paru innych wybitnych aktorów świetnych, no to myślę, że taka była moja droga i tyle. A na przykład jak chodzi już o te filmy, to...
No właśnie, Kogelmogel, no bo to no
właśnie marzyłem, żeby zostać aktorem filmowym i tyle razy byłem na tych castingach i nawet mi nie musieli ci reżyserzy specjalnie mówić, że źle poszło, bo ja po prostu miałem poczucie takiej katastrofy za każdym razem na tych castingach, że byłem zdumiony, kiedy mnie wzięto właśnie do tego Kogla-Mogla. I to było chyba jedyne moje przygody.
Filmowe? Nie, no jeszcze potem był Na kłopoty Bednarski.
Tak, Na kłopoty Bednarski. No było.
Dobrze, ale Kogelmogel to jest tak. Obsada aktorska, kolega Katarzyny Solskiej ze studiów.
Tak.
No i nie występuje w napisach.
No nie występuje w napisach. Oj. Smutne to.
No tak. No.
Nie, ale nie uważam, żebym jakoś szczególnie zasłużył na napisy. Także
ale Kogelmogel
dziękuję reżyserowi za przygodę cudowną i że mogłem w tym wziąć.
Ale Kogelmogel to swoją drogą nie jest wybitny film, więc...
Okej.
Znaczy w tym sensie nie ma co się martwić, że się tam w napisach nie znalazło.
Tak.
Jest to taki rodzaj
z tego powodu.
Taki rodzaj polskiej komedii, która...
To też nie jest być może moja ulubiona, natomiast kiedy grałem w tym, to ja w ogóle, ja wiedziałem tylko, że Kogelmogel, ja nie miałem jakiegoś poczucia, w czym biorę udział i czemu to służy, dokąd, ale nie twierdzę, że to jakaś wina czyjaś, tylko być może ja się powinienem był zainteresować.
No dobrze, a w którym momencie przyszła ta, no nie tyle już myśl, ale taka pewność, że to ja zejdę ze sceny i usiądę w innym miejscu?
To było tak, że bezpośrednio po skończeniu szkoły teatralnej władze szkoły we Wrocławiu zaproponowały mi nauczanie takiego przedmiotu, jak jest piosenka aktorska. Ja byłem wtedy zostałem asystentem pani profesor Haliny Śmieli we Wrocławiu, która pozwoliła mi mieć swoją jakby niedużą część własnej pracy. Mhm. Ja nie byłem asystentem takim, który jest tylko do przyglądania się i przynoszenia kawy, tylko takim, któremu pozwala się robić. Dość szybko okazało się, że szkoła zaproponowała mi już własne zajęcia, I jeszcze się szybciej okazało, że ja te własne zajęcia jakoś strasznie tak staram się traktować jako właściwie spektakle. Staram się zrobić więcej niż oczekiwano, czyli nie tylko piosenkę, tylko staram się jakoś zrobić z tego całe właśnie takie piosenkowe jakieś wydarzenia.
Teatr się tak. Robił. Tak.
No i jedna, druga, trzecia osoba o tym usłyszała. Z tego się wzięło to, że Roman Kołakowski, dyrektor Przeglądu Piosenki Aktorskiej, zaproponował mi wyreżyserowanie takiego koncertu. Zresztą Konrada i mieli Rybi Puzon Toma Waitsa. To był recital, ale przyjęty na tyle entuzjastycznie przez recenzentów jednogłośnie, że zaproponowano następny. To był Księżyc Frajer poświęcony Jaremie Stępowskiemu i wtedy za to otrzymałem nagrodę imienia Aleksandra Bardiniego, którą między innymi przyznawała jeszcze w tej pierwszej edycji Agnieszka Osiecka. Ta opinia gdzieś zaważyła, że pewnie, że zaczęto powierzać mi większe produkcje. No i tak to ruszyło i to się stało samo. Ale rzeczywiście uczyłem się tego, czym jest reżyseria, po prostu tak
w robocie.
Pracując, tak. W związku z tym wielokrotnie to powtarzałem, popełniłem wszystkie błędy, jakie można. I może to jest dobrze.
Mam swój własny teatralny język. Znaczy mam swój teatr po prostu, tak? Teatr kościelniaka. Dobrze, ale uciekłem od tego wątku drugiej propozycji muzycznej. Ona też jest związana z Maciejem Korwinem, ale tak, jakby w zupełnie innych okolicznościach. Znaczy wtedy, kiedy Macieja Korwina już zabrakło. To była propozycja, żeby Kościelniak przyjechał, tak?
Była propozycja, tak, i to nie jest żadna tajemnica, tylko rzeczywiście tego typu propozycje władze tutaj trójmiejskie mi złożyły. Ja odmówiłem, też czując się oczywiście zaszczycony i mając jak najlepsze uczucia do tego teatru i nawet wypowiedziałem takie zdanie jak najbardziej prawdziwe, że jeśli kiedykolwiek chciałbym objąć któryś teatr, to pewnie w pierwszej kolejności ten. Natomiast ja tego nie chcę robić też z prostego powodu. Moja przygoda z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu powiedziała mi jedno, że to nie jest zawód, który ja powinienem wykonywać. Nie dlatego, że być może...
Nie chcę być zawodu dyrektorem, nie.
Nie, po prostu, no tak, bo to też jest zawód. Też do tego trzeba mieć talent, też trzeba mieć miłość do tego. I myślę, zmierzam do tego, że nie tyle, że nie umiem tego wykonać, nie umiem tego robić, tylko nie lubię tego robić. To jest zupełnie coś innego. Dużo przyjemniejszą dla mnie pracą jest bycie reżyserem a wystarczająco absorbującą, żeby nie trzeba było się rozdwajać.
Ale trochę rozdwajać się pan musi między chociażby Gdynią a Wrocławiem.
To jest to jeszcze Krakowem, Poznaniem czasem, Warszawą.
A do Chorzowa nie zapraszają podobno, tak?
No jakoś tak trudniej.
Ale jakiś problem?
Nie. Oczywiście było tak, że też bym skłamał, no dyrektor Miłkowski mówił mi raz czy drugi, że jak będziesz przejazdem, to wpadnij. Natomiast na tyle, że tak powiem, mam na razie napięte plany, że jak nie padają konkretne propozycje, no to mi jest trudno tak jechać i oczekiwać, że może z tego wyniknie jakaś praca, czy podobnie z Romą, prawda? Ale ja nie uważam, żeby dyrektorzy mieli obowiązek zapraszać mnie do każdego teatru.
Niech żałują. A pan bywa w domu często?
W weekendy tak. Czasami jest tak, jak na przykład przy tej produkcji, że ponieważ ten okres przygotowawczy był wiosenny, kiedy teatr dużo gra, że to czasem nie było tylko sobota, niedziela, tylko piątek, sobota, niedziela. Raz się zdarzyło, nawet czwartek, piątek, sobota, niedziela, więc...
Szaleństwo.
Więc szaleństwo. Jestem w domu za mało, na pewno. Myślę o tym, żeby robić mniej i chcę robić mniej, tylko tego się nie da z dnia na dzień tak przygotować. To są też... Już nie chcę wchodzić dlaczego... Nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego tak jest, że czasem ta ilość pracy jest mi potrzebna, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki czas niebawem, że tych prac będzie mniej, a za to będę ja bardziej wypoczęty.
Do pieniędzy trzeba robić. Nie?
Też.
No właśnie. No. Po prostu powiedzmy to sobie. A skąd się teatr wziął? Tak w ogóle teatr.
W ogóle teatr? Mi się wydaje, że teatr się wziął z potrzeby rozmowy, z potrzeby dialogu, z potrzeby tego, żeby jedna osoba powiedziała coś drugiej. Teatr muzyczny się wziął z takiego śpiewania niani małemu dziecku do snu. Pewnie można to oczywiście różne te wywodzić, inne początki, a to od teatru greckiego, czy tam...
Ale nie, to ja źle zadałem to pytanie, bo ja nie chcę historycznie, ja chcę osobiście, skąd się wziął teatr w Kościelniaku. Bawił się w teatr, tak, będąc małym chłopcem.
Nie bawiłem się. Natomiast pewnie z próżności, co tu dużo gadać, było tak, że najbliższą uczelnią mojego domu na Przywiązowej, to powstało właśnie wtedy w dawnej Gierkówce na ulicy Jaworowej. Gierkówka to była taka willa, którą odwiedzał Edward Gierek, kiedy przyjeżdżał, albo dygnitarze komunistyczni, kiedy przyjeżdżali do Wrocławia. I to była taka piękna willa, gdzie rosły prześliczne magnolie. I tam otwarto Wydział Krakowski, filię krakowskiej szkoły teatralnej. A ponieważ ja tamtędy codziennie chodziłem do liceum,
no tak,
to zobaczyłem, że tam jakoś szczególnie ładne dziewczyny są. I oni są wszyscy jakoś tak bardzo wygadani i tacy bardzo otwarci i po prostu serce zakołatało w tym kierunku, że ja też tak chcę. A że parałem się takimi rzeczami jak konkursy recytatorskie i tak dalej, to pomyślałem, że zamiast być lekarzem, bo takie były pierwsze moje ochoty i tak się było, Biolchem było w liceum i tak dalej, to pomyślałem, że może też będę zdawał i też się nadam.
I od
A
razu?
Że miałem długie włosy, tak, od razu miałem długie włosy, byłem takim ładnym chłopcem, śmiali się wtedy wszyscy ze mnie, że jestem chłopiec z plakatu, taka bajka była, że takie, co było troszkę uszczypliwe do mnie, bo to ładny to wcale tak w teatrze nie za dobrze, ale otworzyło mi drzwi wtedy do tego, żeby się dostać i to z niezłym wynikiem. Kłopoty przyszły później, na drugim, trzecim roku, kiedy trzeba było trochę więcej wnętrza pokazać i trochę więcej jakiegoś samozaparcia, to wtedy się okazało, że to nie takie proste, jak mi się wydawało, że wystarczy się czarująco uśmiechnąć i już wszystko jest okej.
Okay. Czyli na piękne oczy pan tam to robił trochę, tak?
To by trzeba było pedagogów zapytać, ale jak tak patrzę, to pewnie zobaczyli jakiś potencjał, który potem trzeba było mocno wyorać ze mnie, ja z wielkimi gdzieś tam kłopotami, ale przez drugi, trzeci rok przebrnąłem, na czwartym już było okej. Już myślę, że się załapałem na taki normalny lot.
A jak już pan do tej Gdyni przyjeżdża i tak z próby na próbę, w ogóle pan czuje Gdynię?
Bardzo.
W ogóle pan gdzieś bywa w niej?
Bywa.
Poza trasą między teatrem a tam, nie wiem, tam gdzie pan mieszka, ale...
Mhm. Oczywiście, że tak. I to już pomijam te bulwary, wspaniałe plaże. Bardzo lubię spacery po Gdyni. Lubię sobie pochodzić przy tych żaglówkach, które tam są takie... Ten port taki żaglówkowy jest.
Tak.
A przede wszystkim lubię plaże. To na więcej tak za bardzo czasu nie ma. Nie mogę powiedzieć, że jakiś tam jestem fachowcem od historii Gdyni czy tego typu. Natomiast atmosfera Gdyni, atmosfera teatru muzycznego, gdzie z okien widać morze, jest niesamowita. To jest miejsce magiczne absolutnie, które pomaga twórcom. To wielokrotnie i Piotrek Dziubek podkreślał, i Damian Styrna, z którym pracuję jako scenograf, że to miejsce, ten zespół, ci ludzie, którzy pracują tutaj, mają wszyscy poczucie, że chcą, że działają w jednym kierunku. Mają nieprawdopodobne poczucie, dobrze rozumiane poczucie wspólnoty. Tu nie ma źle rozumianego gwiazdorstwa. Coś, co zdarza się czasem w innych teatrach, że kiedy się zaprosi więcej niż dwie czy trzy osoby na scenę, to jest pytanie, a co to my tak razem mamy? I to natychmiast budzi jakiś lęk wśród aktorów, łącznie, że pojawia się natychmiast żarty, chichranie, że to jest w ogóle praca zbiorowa, jest czymś jakimś strasznie uwłaczającym w ogóle. Natomiast tu odwrotnie. Tutaj ludzie rozumieją, jaka siła jest w tej zbiorowości, jaka może w nich być. I dzięki temu można zrobić dużo więcej.
Wojciech Kościelniak, co on tam sobie ukleił w głowie z Tyrmandem, to we wrześniu, to po wakacjach, to udanych wakacji.
Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Proszę trzymać kciuki.
Nie, proszę iść po prostu. No. Iść do muzycznego.
Jasne.
Ja będę. Będę też za tydzień i będzie Grażyna Łobaszewska.
O. Wspaniała artystka. Kłaniam się i tą drogą ślę niskie ukłony wielkiej artystce.
Dobrze. To ja też w tych ukłonach, ale potem coś więcej jeszcze. Mam nadzieję w Gdyni Głównej Osobistej. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Do widzenia.